Witam, Grzegorz Nowak, Radio Ziemi Wielińskiej. Na zaproszenie marszałka Grzegorza Schreibera jesteśmy na pikniku województwa łódzkiego w Tumie. Moim rozmówcą jest...
Dzień dobry, Igor Gurewicz, wojewoda drużyny Grodu Trzygłowa, kłaniam się.
Skąd pan przyjechał do Tumu?
Ja przyjechałem ze Szczecina, ale przywiodłem ze sobą wojsko wczesno-średniowieczne z kilku różnych dzielnic Polski, bo i właśnie ze Szczecina, i z Poznania, i z Warszawy, i z Białegostoku, i z Gdańska, i z Kalisza.
A tak historycznie można powiedzieć, Szczecin to bardziej się kojarzy z Wolinem, tutaj mieszkańcom centralnej Polski, czyli nie do końca przyjaznym ówcześnie ludom, które wtedy żyły.
No z pewnością, my na Pomorzu opieraliśmy się i chrystianizacji, i podboju przez Polan znacznie dłużej niż tutaj państwo, bo chrzest Szczecina miał miejsce w 1124 i w 1128 roku, czyli niemal 200 lat po tych wszystkich wyczynach Mieszka I. No tutaj szybciej się poddaliście, no ale to też chyba bardziej centralne miejsce zdecydowanie niż nasze. Przez chwilę tylko udało się pierwszym piastom podbić Pomorze Zachodnie ze Szczecinem, potem utracone dla Polski i ponownie Bolesław Krzywousty jakoś tam to próbował związać.
Czym różni się właśnie sylwetka woja takiego wczesnośredniowiecznego od tych na przykład z okresu grunwaldzkiego?
O, zdecydowanie. To przede wszystkim bez porównania lżejsze opancerzenie. To znaczy to wszystko, co państwo sobie wyobrażają, nawet i te zbroje płytowe, które w epoce grunwaldzkiej były dopiero u początku tak naprawdę swojego rozwoju. Tam były płaty, jeszcze inna taka rodzaj pancerza. To wszystko jest melodia przyszłości dla nas. My musimy zadowolić się kolczugą i to jeśli zawodowy wojownik zasobny bardzo, kolczuga sięgająca ledwo łokci, pół uda, więc całe przedramiona, dłonie, nogi odsłonięte, tarcza okrągła do XI wieku, potem migdałowa i hełm otwarty, ewentualnie z nosalem. Tyle naszej zasłony. Natomiast uzbrojenie podobne, choć w innych typach. Natomiast same kategorie to były te same. Miecz, topór, włócznia, drugorzędnie jakiś oszczep, czasami nóż bojowy.
A jak wyglądało życie takiej osady wczesnośredniowiecznej?
O, to bardzo zależy jakie, bo były osady handlowe, były osady rzemieślnicze, były po prostu osady rolnicze, a ten Tum, na który tutaj wszyscyśmy się zjechali, to jest o tyle oryginalnym miejscem, że on nie był zasiedlony, to nie było miejsce, gdzie mieszkali ludzie, ale jakaś emanacja lokalnych elit, które zbudowały to w celach, no właśnie, prawdopodobnie tyleż symbolicznych, aby pokazać swoją potęgę, co w jakiś sposób obrzędowych. No ale to są takie już niuanse historyczne. Natomiast w zależności od charakteru osady i zajęć, to też regionalnie się różniło. No bo na przykład na Pomorzu bardzo ważne oczywiście rybołówstwo, te zalewowe, czy nawet bałtyckie już w samej linii brzegowej. No wszędzie, gdzie mieszkali rolnicy, żywot mieli podobny, ale z pewnością innym rytmem toczyły się życie osad służebnych, to akurat na Pomorzu nie, ale właśnie w państwie piastów, czyli osada niekoniecznie zbudowana, ale przeznaczona przez władcę do wytwarzania konkretnego rodzaju dóbr, na przykład tarcz, stąd szczytniki jedne czy drugie, albo grotów, oszczepów, strzał czy włóczni, stąd grotniki. Kowale i wszelkiego rodzaju od kowalstwa nazwy pochodzące świadczą o tym, że były to osady, gdzie wytwarzano jakieś prostsze elementy żelazne, jakieś barcie, gdzie miód sycono, to znaczy pozyskiwano. Więc tam z pewnością życie toczyło się podług, no, posług wobec dworu.
A sama budowa takiego grodu reprezentacyjnego, o którym pan mówi, czyli Tumu, jak wyglądała taka struktura, taki materiał, z którego wykonywano taki gród?
Akurat nie znam dokładnych danych liczbowych tutaj z Tumu, ale dla porównania podam też tak w przybliżeniu bardzo znacznie większy gród w Oldenburgu w Holsztynie, niegdyś Starogard Wagryjski, czyli zachodniosłowiański grodzisko, do dzisiaj pięknie zachowane. Tam w muzeum podają ilość materiału, która jest potrzebna do wzniesienia takiego grodu, jest iście imponująca. Tam jest wyliczone na wozy, czyli powiedzmy takie samochody dostawcze, tutaj wielkości rząd, kilkadziesiąt tysięcy takich wozów ziemi, kilkadziesiąt tysięcy takich wozów drewna, w końcu jakiejś darni na pokrycie zewnętrznej strony, więc proszę sobie wyobrazić, jaki ogromny nakład miejscowej ludności nakład pracy był wymagany. Dlatego właśnie mówi się, że to miało też charakter taki symboliczny, bo społeczność, która była w stanie coś takiego znieść, byłaby co zorganizowana. A takich grodów, proszę pamiętać, na terenie Polski są setki. A więc to też ten taki troszkę mit o Słowianach bardzo prymitywnych i wojny nieznających i organizacji nie za bardzo. No może w kategoriach państwowych dość późno do nas to dotarło, ale te lokalne czy regionalne organizacje jakieś, choć to nierówno w Polsce było rozłożone, funkcjonowały. Tutaj na tych terenach, których jesteśmy, istniały grody, które wyglądały na to, że były jakby rozsadnikami. O ile Tum uważa się, że był tworem miejscowych elit, o tyle gdzieś tam niedalekie grody mogły być takim miejscem, gdzie jakaś zewnętrzna być może grupa ludzi elitarnych, wojowników z kimś przybyła, wzniosła gród i wokół tego zaczęło narastać osadnictwo. Czyli nie od dołu do góry, tylko od góry do dołu organizacja społeczna. Właśnie o to chodzi, że w różnych regionach Polski było to różnie, nie ma średniej, trudno ją wyciągnąć.
A jak panu jako rekonstruktorowi wczesnych epok średniowiecza podoba się takie miejsce jak Tum na mapie Polski? Czy uważa pan, że takie miejsce jest potrzebne? Czy faktycznie będzie to perła romańska na mapie całego kraju?
No akurat peroromańska, to mówimy o architekturze tutaj kamiennej, natomiast to co tutaj to zdecydowanie przedromańskie, czy nawet plemienne, bo ten gród w Tumie po raz pierwszy zniesiono gdzieś w VIII wieku jeszcze, natomiast on ma niesamowite położenie, bo naprawdę jest w środku. Te wszystkie miasta, z których przywiodłem swoich wojów, no mieliśmy mniej więcej, poza warszawiakami, którzy mieli blisko, mieliśmy mniej więcej podobną odległość, więc to już jest bardzo mocny walor, jednak spinający te różne dzielnice Polski, a po drugie jest to rzecz imponująca. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze mamy to jednocześnie gród i grodzisko, bo grodzisko to jest pozostałość po grodzie, czyli coś, co jest archeologiczną pozostałością w terenie. I na to zbudowano przynajmniej fragmentarycznie zrekonstruowaną część umocnień z wieżą bramną, czyli mamy dwa w jednym, skansen i rekonstrukcję, a dodatkowo ta brama jest naprawdę imponującej wielkości. Przeważnie skanseny, różnego rodzaju rekonstrukcje, które są, te bramy mają usypane współcześnie, one tam mają 2 metry wysokości, te bramy są takie troszkę jak do większego kurnika, a tutaj widać tą skalę i człowiek staje przed takim obwałowaniem i próbuje wcielić się w potencjalnego zdobywcę, no i zastanawia się, co oni musieli, jakie impaktowniki stosowano, że komuś się chciało to zdobywać. Ale dlatego też grody słowiańskie uchodziły za niemal nie do zdobycia i bardzo wiele historii znamy o tym, że musiał być jakiś zdrajca, właśnie oblężenia, brano głodem. Centralny atak był wysoce kosztowny.
A dziś raczej pokojowo wojowie z Pomorza Zachodniego przybywają do centralnej Polski. Co pokażecie?
Znaczy, przyjechaliśmy na wojnę, ale tutaj panie ugościły nas takimi obiadami, wspaniałymi wypiekami, że nam ochotę na wojaczkę przeszło. Natomiast przyjechaliśmy jako jednak drużyny zbrojne, a więc będziemy prezentować techniki walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej. Mówiąc krótko, bitwy, pojedynki cały czas się będzie działo, bo my pokazujemy wczesnośredniowiecze, czyli tam, gdzie ten gród przynależy, ale też widziałem, że są pełnośredniowieczni czy późno średniowieczni rycerze, artyleria, do tego coś łucznicy, więc właściwie cała taka przejażdżka po polskim średniowieczu.
Dziękuję za rozmowę. Przypominam, na zaproszenie marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera jesteśmy na pikniku województwa łódzkiego, a moim państwa gościem był
Igor Gurewicz, wojewoda drużyny Grody Trzygłowa.
Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.